Obecnie każdy może otworzyć gabinet po krótkim kursie, mówi Małgorzata Mariańska, fizjoterapeutka.
Brakuje uregulowań takich, które dotyczą otwierania gabinetów prywatnych, zatrudniania fizjoterapeutów, a przede wszystkim na samym początku kształcenia w fizjoterapii. Bo to, co się dzieje od wielu lat, to jest fakt, że niektóre sieciowe szkoły, wykorzystując lukę w prawie, usiłują kształcić i wypuszczać fizjoterapeutów po rocznym okresie kształcenia. Dopóki nie wejdzie ustawa w życie, która jasno określa sposób kształcenia, jasno określa, kto jest fizjoterapeutą, jasno określa również kompetencje fizjoterapeuty w zależności od poziomu wykształcenia, czyli od technika fizjoterapii przez licencjata, magistra i specjalistę fizjoterapii. Każdy, kto sobie pójdzie do urzędu i założy działalność gospodarczą pod tytułem fizjoterapia, jest niesprawdzalny tak naprawdę.
Jak tłumaczy prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dr Magda Wiśniewska, trzeba wprowadzić zmiany w proponowanej przez fizjoterapeutów ustawie, bo zapisy w obecnej formie mogą zaszkodzić pacjentom.
Zwracaliśmy się do prezydenta z apelem o niepodpisywanie tej ustawy. Nie dlatego, że nie wierzymy fizjoterapeutom i wątpimy w ich zdolności, tyle że jest taka drobna uwaga. Ta ustawa w obecnym kształcie całkowicie eliminuje lekarzy z procesu terapeutycznego. Całkowicie. Chodził do lekarza, który go badał i zalecał mu w ustaleniu lub nie fizjoterapeutą. Zalecał mu zestaw ćwiczeń, natomiast według nowej ustawy już nie będzie lekarza. Od początku do końca pacjentem zajmuje się fizjoterapeuta.
Majewski Jacek, technik fizjoterapeuta, magister wychowania psychicznego, prowadzący własną działalność fizjoterapeutyczną. Kończyłem szkołę kilkanaście lat temu, w związku z tym jeszcze kwestia magistra fizjoterapii nie była tak powszechna. Trudno tutaj powiedzieć, jaka jest granica, ile potrzeba nauki. To powinno być prawnie uregulowane, tak? Ile nauki jest wymagane, czy jaka szkoła jest potrzebna do tego, żeby nauczyć się tej fizjoterapii, tak? Nauczyć się odpowiedzialności. Na pewno nie jest to pół roku, czy uważam również rok, tak? Bo jest to zawód, którym uczymy się odpowiedzialnie pracy z człowiekiem, z chorym, więc na pewno tutaj potrzeba dużo czasu, żeby to nabyć, więc no tutaj prawnie należy by uregulować, jaka szkoła i jaki okres nauki jest wymagany.
W momencie, kiedy wchodzi w życie ustawa, zawiąże się samorząd i wówczas każdy z fizjoterapeutów posiadający odpowiednie wykształcenie będzie mógł się zarejestrować, mieć numer i mieć taki dowód, że jest fizjoterapeutą.
A co z tymi osobami, które są po kursach i jakieś mają otwarte gabinety? Czy to będzie tak, że powstanie jakaś taka szara strefa?
Oni nawet nie będą mieli takiego prawa, żeby się zarejestrować i otworzyć gabinet pod szyldem fizjoterapia. Tacy ludzie no, prawdopodobnie skorzystają z innej ścieżki. No, nazwą swój gabinet na przykład gabinet odnowy biologicznej, no w tym stylu. Natomiast nie będą mieć prawa
obejść przepisy. Żeby obejść przepisy. Rozumiem, że inna nazwa nie sugeruje już, że tam jest fizjoterapeuta.
Tak jest. My nad tym już nie mamy kontroli, ale de facto nie powie się, że to fizjoterapeuta komuś zwichnął kręgosłup szyjny podczas terapii, ten ktoś jest na przykład czterokończynowo porażony. Zdarzały się takie.
Ja nie mówię, że oni nie mają do tego kompetencji, bo oni mają, tyle że wyeliminowanie całkowicie lekarza spowoduje, że pacjenci pozostaną tylko i wyłącznie pod opieką fizjoterapeutów, którzy są wyszkoleni w fizjoterapii. Na rehabilitację czy na fizjoterapię najczęściej trafiają chorzy nie 20-letni bez obciążeń, to się zdarza rzadko. Najczęściej trafiają chorzy starsi, obciążeni innymi chorobami, biorący mnóstwo leków i oni muszą być pod kontrolą lekarza.
Fizjoterapeuci zapowiadają, że protest odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Te relacje przygotowała Monika Bielik. Są z nami goście pani Helena Moryksiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Małgorzata Mariańska, prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, były konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii. Witamy.
Dzień dobry.
Przy naszym telefonie Czesław Hoc, lekarz, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
W studiu w Łodzi jest Marek Kiliański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
Dobry wieczór Państwu.
I przy kolejnym telefonie Tomasz Strzałkowski, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, zastanawiam się, co lepsze, regulacje, które wzbudzają kontrowersje, czy być może brak regulacji? Innymi słowy, jak najpierw panie, i to pierwsze pytanie do pani prezes Mariańskiej, oceniają proponowane vacatio legis aż o 2 lata ustawy, o której dziś rozmawiać będziemy po raz kolejny.
No trudno to w ogóle oceniać. Czekaliśmy na tę regulację ponad 27 lat. Zmieniała ona swój kształt w zależności od tego, jak rozwijała się fizjoterapia w Polsce, a rozwinęła się w sposób naukowy. I w tej chwili no, jesteśmy jakby na początku tej drogi, można powiedzieć, ponieważ nie znamy przyczyn, dlaczego posłowie chcą wydłużyć aż o 24 miesiące wejście w życie ustawy.
Czy wydaje się pani prezes, że przyczyna jest jasna i dość wyraźnie sprecyzowana? Posłowie mówią, że w takim kształcie ustawa może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów.
Ja może odbiję piłeczkę. Brak tej ustawy ciągle i bezustannie zagraża życiu i zdrowiu pacjentów. Brak po prostu, dlatego że umożliwia to drogę osobom, które nie mając wykształcenia, uprawnień, kwalifikacji, wykonują ten zawód pod szyldem fizjoterapii po prostu.
Przy naszym telefonie Czesław Hoc, nie przez przypadek także lekarz i europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dlaczego należy rozważać wariant vacatio legis? Dlaczego już teraz, po tym, gdy prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę, mówi się o kolejnej nowelizacji? Po co?
No panie redaktorze, proszę państwa, ja myślę, że to są kwestie bardzo wrażliwe i temat bardzo trudny. Ja przypomnę naczelną zasadę w medycynie salus aegroti suprema lex esto. Dobro pacjenta jest najwyższym prawem, a nie dobro lekarza, a nie dobro fizjoterapeuty, a nie dobro farmaceuty, tylko dobro pacjenta. I zawsze musimy, jeśli mamy pewne wątpliwości albo mamy takie rozbieżności pewne, no to zawsze musimy powiedzieć i stwierdzić, czy na tym skorzysta pacjent. I rzeczywiście jest tak, że tutaj jest bardzo materia, powiedziałbym, wrażliwa i delikatna, dlatego że rzeczywiście brak tej ustawy może powodować dyskomfort przynajmniej, albo co najmniej dyskomfort, ale i też czasami pewne braki w kształcie, w holistycznym ujęciu pacjenta, bo przecież wiemy, że rehabilitacja jest częścią całej medycyny. Jest rozpoznanie, jest diagnoza, jest leczenie, jest rehabilitacja. I to jest bardzo ważny element w całości ujęciu holistycznym pacjenta. I ja przypominam sobie tą ustawę, jak procedowaliśmy na tą ustawę. Jest jedno zastrzeżenie było w ogóle to, co do procedowania tej ustawy, dlatego że przez 8 lat nic nie robiono i praktycznie przed kampanią wyborczą, kiedy Platforma Obywatelska i PSL wiedzieli prawdopodobnie, że przegrają, no praktycznie było to rzutem na taśmę, robiono to w sposób kosmicznie błyskawiczny. Nie było tam żadnej argumentacji ani za, ani przeciw, tylko praktycznie przepchnięto to na siłę tą ustawę. Ta ustawa jest potrzebna i ja uważam, zresztą najlepszym dowodem moich wahań i takich autentycznych wahań to jest to, że ja się wstrzymałem w głosowaniu końcowym nad tą ustawą.
Panie pośle, ale gdyby w kilku żołnierskich punktach powiedzieć, co w tej ustawie nie gra, co jest kontrowersyjne?
Ja uważam, że to, że jest to samodzielny zawód, to, że jest to dążenie pewnej grupy medycznej do samostanowienia, to jest normalnością i to jest normalne dążenie. Natomiast co mi się tam nie podobało? Po pierwsze, nie podobało mi się to, że dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji fizjoterapeuty miały na przykład osoby, które, cytuję z pamięci, ukończyły wyższe studia o kierunku wychowania fizycznego i odbyły 3-miesięczny kurs z zakresu rehabilitacji. To one już uzyskiwały ten tytuł fizjoterapeuty. Mało tego, uzyskała też osoba, która ukończyła przed dniem wejścia w życie ustawy szkołę policjalną, publiczną lub niepubliczną i uzyskała tytuł zawodu technika fizjoterapeuty. No i teraz ja jako lekarz, wiedząc o tym, że diagnoza czynnościowa, którą ma wykonać fizjoterapeuta, nie jest jednoznacznie z diagnozą kliniczną lekarza, a więc odpowiedzialność za zdrowie i za ewentualne zdarzenia, nagłe zdarzenia w trakcie zabiegów fizjoterapeutycznych czy kinezoterapii mogą spowodować pewne zagrożenia życia, bo jeśli ja wiem, że na przykład przykurcz mięśni może być też objawem tężyczki, a tężyczka może być objawem niedoczynności przytarczyc, czy też innych schorzeń, to ja nie wiem, czy akurat patologiczna osteoporoza jest tak znana fizjoterapeucie, że on od razu przy kwalifikacji diagnozy czynnościowej potrafi to rozpoznać i temu zapobiec, albo prowadzić do pewne, trzeba wyleczyć przyczyny, a dopiero potem ewentualne rehabilitacje.
Panie pośle,
ja
może
bym się bał oddać wszystko w ręce fizjoterapeuty. Ale jeszcze raz powtarzam, jest możliwy kompromis, naprawdę jest możliwy kompromis i myślę, że te vacatio legis 2 lata, to też w jakiejś formie myślę, że trzeba tu rozmawiać i taki dialog prowadzić partnerski, to też wydaje mi się, że nie jest skuteczny, nie będzie skuteczny i też niezbyt prawidłowe, powiedziałbym. Trzeba nad tym się zastanowić i trzeba naprawdę debatować, dyskutować i taki prowadzić dialog partnerski właśnie z środowiskiem fizjoterapeutów i z lekarzami. Jest to możliwe.
Tymczasem, panie pośle, przypomnę, fizjoterapeuci byli bardzo zadowoleni z kształtu ustawy, o której rozmawiamy. Rzeczywiście pojawia się wiele zdań czy wiele uwag, które w skrócie rzecz ujmując nie do końca ufają w przygotowanie fizjoterapeutów do pełnienia roli, którą nadawałaby im ustawa. Tymczasem...
Tylko podkreślę, że znakomita większość fizjoterapeutów, rehabilitantów jest przygotowana do zawodu.
No więc właśnie, o tym chciałem powiedzieć, panie pośle.
Trzeba nie dawać takich wyjątków po to, by właśnie zaburzać całość dobrej zresztą w wielu kwestiach ustawy.
Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska podaje oficjalne dane. Około 80% fizjoterapeutów ukończyło studia magisterskie, co stawia Polskę w czołówce światowej pod względem wykształcenia naszej grupy zawodowej. Ponad 2000 fizjoterapeutów uzyskało tytuły naukowe doktora habilitowanego albo profesora. Wiele tysięcy stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w ramach kształcenia podyplomowego. Pojawiły się także sugestie ze strony fizjoterapeutów, że to być może w tym wszystkim chodzi o lobby rehabilitantów. Czy rzeczywiście, czy być może to jakieś argumenty wyssane z palca? To pytanie do pani Heleny Moryksiewicz, konsultant wojewódzkiej w dziedzinie fizjoterapii.
Ja chcę powiedzieć tak, że grupa zawodowa fizjoterapeutów jest póki co bardzo zróżnicowana, ponieważ stanowią ją technicy fizjoterapii, osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, czyli licencjat, oraz studia magisterskie i ewentualnie zrobiły specjalizację w tym zakresie. I póki co nie ma przyporządkowania czynności zawodowych do poszczególnych grup, więc nie ma obawy, że poszczególne te stopnie wykształcenia będą... umożliwiały przekraczanie kompetencji zawodowych. Nie będą, dlatego że będą ściśle określone kompetencje zawodowe, czyli to, co będzie przyzwolone magistrowi ze specjalizacją, pewnie nie będzie przyzwolone technikowi fizjoterapii. Znam środowisko i wiem, że jest to środowisko wykształcone na tych poziomach, na których oczekiwania są ze strony pacjentów, ponieważ wręczałam pierwszy dyplom technikowi fizjoterapii oraz ten, który był po 32 latach, tak jak to się działo w Szczecinie, ostatnim dyplomem. Gro magistrów rekrutuje się właśnie z techników, co świadczy o tym, że właśnie podnoszą kwalifikacje, mają ambicje zawodowe i kształcą się. I takich obaw przyszłościowo nie powinno być. Ustawa daje ramy, w których będziemy mogli zorganizować właśnie kompetencje zawodowe.
Ale też pojawiają się takie zastrzeżenia ze strony fizjoterapeutów, że profesjonalny fizjoterapeuta nigdy nie pozwoliłby sobie na zaczęcie czy rozpoczęcie terapii bez konsultacji lekarskiej, jeśli jego zdaniem taka byłaby potrzebna. Poseł Hoc zwraca uwagę, że tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o dobro pacjenta. Przygotowałem przykład. Jaką drogę musi przejść chory po złamaniu nogi lub operacji stawu biodrowego? Najpierw jest leczony przez ortopedę, następnie ortopeda zwykle odsyła chorego do lekarza rehabilitacji, chociaż już na tym etapie mógłby nim zająć się fizjoterapeuta. Po kilku tygodniach albo miesiącach pacjent dostaje się do lekarza rehabilitacji, który zleca fizjoterapię. W tym czasie u pacjenta dochodzi do wielu niekorzystnych zmian, m.in. zaniki mięśni, zmiana sposobu poruszania się, gorsza wydolność, odwapnienie kości. Powoduje to wydłużenie czasu fizjoterapii, co może mieć konsekwencje zarówno zdrowotne, jak i jeśli chodzi o zwiększenie kosztów leczenia. Czy ustawa w kształcie, który został zaaprobowany przez fizjoterapeutów, była taką ustawą, która spełniała oczekiwania fizjoterapeutów, czy nie? To pytanie do Tomasza Strzałkowskiego, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.
Tak, w tym momencie ta ustawa miała przynajmniej grubsza nasze oczekiwanie i spodziewała tak naprawdę, co możemy robić, nie możemy.
Panie Tomaszu, na chwilę przerwiemy, spróbujemy połączyć się jeszcze raz, bo bardzo słabo pana Tomasza Strzałkowskiego ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska słyszymy. Zatem to pytanie przeniosę do Łodzi. Tam w studiu Marek Kiliański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, tutaj kilka nieporozumień chyba wkradło się w dyskusję. Ustawa oczywiście była jakby przygotowywana czy inspirowana przez fizjoterapeutów, natomiast ustawa jest projektem poselskim. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która wymaga wyjaśnienia. Nie ma takiego państwa na świecie, w którym to diagnozę lekarską, diagnozę medyczną zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób i niepełnosprawności mógł postawić ktoś inny niż lekarz. Czyli tutaj nie ma wątpliwości, kto stawia diagnozę lekarską. My mówimy o diagnozie fizjoterapeutycznej. Pani prezes Okręgowej Izby Lekarskiej była uprzejma zauważyć, że fizjoterapeuci posiadają kompetencje. Oczywiście posiadają te kompetencje. Natomiast jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, głównie tutaj chodzi o płatnika publicznego, w tym momencie Narodowy Fundusz Zdrowia, to Narodowy Fundusz Zdrowia w swoich rozporządzeniach, które są warunkami szczegółowymi kontraktacji w poszczególnych rodzajach świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej, określa kto co może i co system kupuje i co wymusza między innymi tą drogę, o której pan redaktor był uprzejmy wspomnieć. Ta droga w wielu wypadkach jest wydłużona w sposób nieuzasadniony. Jeśli chodzi o kompetencje, one są, tak jak koleżanki powiedziały, w ustawie również określone w zależności od poziomu wykształcenia. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Te kompetencje, które są zapisane w projekcie, znaczy już w ustawie w tej chwili, a które mają być uszczegółowione, bo tak ustawa stanowi, przez odpowiednie akty prawne, czytaj rozporządzenia ministra zdrowia, do których to minister zdrowia został zobowiązany właśnie ustawą do wydania tych rozporządzeń, są uzależnione od poziomu wykształcenia. I te, które w tej chwili zaproponowaliśmy, są niczym innym jak przepisaniem kompetencji już nabytych przez fizjoterapeutów kończących odpowiedni poziom, odpowiednie szkoły na odpowiednich poziomach, są kompetencjami niczym innym jak kompetencjami wynikowymi programu nauczania na poszczególnych rodzajach stopniach studiów. Czyli tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że komuś ta ustawa dodaje więcej, aniżeli się nauczył, czy coś więcej, aniżeli uczelnia daje absolwentowi tych studiów. A więc ja nie widzę tutaj jakiegoś problemu. Natomiast pytanie, komu zależy? Nie wiem, komu zależy. Jeśli ten parlament pracuje od 4 miesięcy, mieliśmy nie tak dawno 100 dni rządu, już w tej chwili był uprzejmy uchwalić kilkadziesiąt ustaw, to niezrozumiałym jest, dlaczego do ustawy, która jest małą ustawą w stosunku do wielkich rzeczy w tym kraju, aż 2 lata trzeba procedować nad czymś, co się wydaje może komuś niesłuszne. Więcej, wnioskodawcy, pani poseł Hrynkiewicz, która wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy, tak naprawdę podniosła tylko jeden artykuł, 155, który mówi o długości vacatio legis. Nie zaproponowała żadnych konkretnych rozwiązań. Nie rozumiem.
Przypomnę, że w 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę, że prace, które cały czas się przesuwają w czasie, chodzi o zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty i brak jasnych uregulowań, stwarzają ryzyko, że zabiegi wykona osoba bez odpowiedniego przygotowania. Jeśli teraz poczekamy w ramach tego vacatio legis kolejne 2 lata, to słowa naszego gościa, czyli pani prezes Mariańskiej, trzeba będzie zweryfikować i wówczas będziemy mówić o tym, że fizjoterapeuci w Polsce czekają 30 lat na uregulowanie. Komu i czemu to służy? To pytanie do Magdy Wiśniewskiej, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, która jest naszym kolejnym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór wszystkim Państwu w studiu i słuchaczom. Komu to służy, nie do końca wiem, bo rzeczywiście, tak jak powiedział mój przedmówca, zaproponowano tylko zmianę w zakresie vacatio legis, czyli czasu wejścia ustawy. Natomiast jak na tej chwili nie pojawiły się żadne nowe propozycje dotyczące zmian w tej ustawie, ani nawet pomysły na to, czego by te zmiany miały dotyczyć. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko samorządu lekarskiego, jeśli chodzi o samą ustawę...
Pani doktor, właśnie, pani mówiła o tym, że należy wprowadzić w niej pewne zmiany. Jeśli tak się nie stanie, zaszkodzi to pacjentom, którzy do tej pory byli pod opieką lekarzy. To są pani słowa.
Dokładnie. Ponieważ ta ustawa całkowicie eliminuje udział lekarza w procesie rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznym, jeśli chodzi o pacjentów.
Pani tego nie widzi, ale zarówno konsultant Helena Moryksiewicz, jak i prezes Małgorzata Mariańska kiwają głowami, że absolutnie nie.
No, w tym brzmieniu, w którym podpisywał to pan prezydent, tak to niestety wygląda. Może nie to, że eliminuje całkowicie, pozostawia to wolnej woli. Nie ma ani słowa o tym, że jest jakiś obowiązek uczestniczenia lekarza w procesie kwalifikacji pacjenta, w nadzorze, czy potem w ocenie końcowych efektów rehabilitacji i terapii. Mhm. No, z tym się chyba panie zgodzą.
Czy panie się zgodzą, czy też nie? Najpierw pani prezes Małgorzata Mariańska, prezes Zachodniopomorskiego Działu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, a za chwilę konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii Helena Moryksiewicz.
W żadnym miejscu w tej ustawie nie ma mowy o tym, że chcemy leczyć pacjenta bez lekarza. Dla nas jest to priorytetem, żeby znać przede wszystkim choroby podstawowe, jak i współistniejące, dlatego że te choroby w różnym wieku pacjentów, począwszy od noworodka, a skończywszy na osoby w wieku starszym, są różne.
Pani prezes, ja przypomnę, że Naczelna Rada Lekarska, która zwracała się do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał ustawy w tym kształcie, nie podważała kompetencji fizjoterapeutów, nie była przeciwna uregulowaniu zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty w drodze ustawy, ale zadawała jedno fundamentalne pytanie. Jaka będzie rola lekarza i jaka będzie rola fizjoterapeuty w procesie leczniczo-rehabilitacyjnym chorego? Czy może pani odpowiedzieć, opierając się o tę ustawę?
Tak nas umiejscawia proces zdrowienia pacjenta i proces zarówno zdrowienia, jak i prewencji wtórnej, ale także i edukacji pacjentów w tym procesie, że musimy ściśle współpracować z lekarzem. I tylko tyle. My nigdy nie chcemy zajmować stanowiska lekarskiego. Nie jesteśmy do tego uprawnieni naszym wykształceniem. Chcemy współpracy i taka współpraca się toczy cały czas między nami, fizjoterapeutami, lekarzami w naszych określonych środowiskach, w których pracujemy. I to, uważam, powinno być usankcjonowane w ustawie i usankcjonowane naszym współistnieniem dla dobra pacjenta.
Sporo rozmawiamy o samej ustawie. Warto porozmawiać przede wszystkim o pacjencie i o kolejkach. Kolejki to temat często powtarzany w zasadzie, gdy rozmawiamy o lekarzach różnych specjalizacji. Zawsze jak bumerang to słowo się pojawia. W piśmie Zarządu Głównego SFP do ministra zdrowia Mariana Zembali zwracano uwagę na konieczność odbycia wcześniejszej wizyty u lekarza rehabilitacji medycznej, co stanowi jedną z przyczyn długiego oczekiwania na fizjoterapię. Dlatego pacjenci często szukają na własną rękę pomocy na nieuregulowanym rynku, na którym działa również kilkadziesiąt tysięcy pseudoterapeutów podszywających się pod fizjoterapeutów. Czy rzeczywiście sytuacja pacjenta w kontekście tej ustawy była jakoś zagrożona? Pacjent podejmował ryzyko na własną rękę, czy nie?
Pacjent podejmuje ryzyko na własną rękę, nie mając świadomości, do kogo się udaje, jaki to jest gabinet, kto nadzoruje, i dlatego ramy ustawy oczywistym jest, że uporządkują albo powinny uporządkować rynek usług. Pacjent ma prawo wybrać gabinet, ma prawo wybrać lekarza i ma prawo wybrać fizjoterapeutę. Fizjoterapeuci są świadomi, że są w procesie leczenia i w związku z tym od ich wiedzy, od ich świadomości zawodowej będzie zależało, czy przekierują pacjenta do lekarza, czy zwrócą się o dodatkowe zdiagnozowanie pacjenta, ponieważ diagnoza fizjoterapeuty jest to diagnoza funkcjonalna i taka będzie z pewnością przeprowadzana.
No właśnie, zastanawiam się, czy nie demonizujemy problemu, bo z drugiej strony z bezpośrednim dostępem polskich pacjentów do fizjoterapeutów mamy do czynienia od kilkudziesięciu już lat, jeśli chodzi o prywatny sektor usług medycznych. W 18 krajach Europy pacjenci sami decydują o zgłoszeniu się do fizjoterapeuty i nie muszą posiadać żadnego skierowania od lekarza. Panie pośle, Czesław Hoc, przypomnę, lekarz, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
No właśnie, ja po pierwsze troszeczkę się dziwię i niepokoję wręcz nawet, bo ja jestem ze 40-letnim stażem lekarskim, jestem endokrynologiem, mam certyfikaty z chorób wewnętrznych i lekarza rodzinnego, ale nigdy nie jestem tak przekonany o mojej jakby całościowej wiedzy. I po pierwsze tak, no Ja jestem też zaskoczony tym, że fizjoterapeuci tak są pewni, że ta diagnoza czynnościowa, czyli funkcjonalna, to jest tak jakby to sama diagnoza kliniczna. Ja przypomnę, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Tak jest zapisane w artykule 2 tejże ustawy. Samodzielny zawód medyczny. A więc to, że się eliminuje lekarza w wielu kwestiach, to jest prawdą, bo to jest samodzielny zawód medyczny staje się. Mało tego, oni są, fizjoterapeuci będą mieli prawo diagnozować funkcjonalnie, ale też kwalifikować, planować, prowadzić fizykoterapię, kinezoterapię, prowadzić masaż, zlecać wyroby medyczne, a więc to jest rzeczywiście samodzielny zawód medyczny i ja do tego nie mam pretensji. Natomiast mam pretensję, że no, są pewne luki w tej ustawie, że niektóre osoby rzeczywiście no, nie powinny mieć tytułu tego fizjoterapeuty i takie kompetencje i plenipotencje mieć jak lekarz, czy nawet czasami wyższe, bo od początku prowadzą.
A czy to nie jest tak, panie pośle, że jednak właśnie ta ustawa mówi jasno i wprost, kto może wykonywać ten zawód?
No tak, właśnie, mówi jasno i wprost, tylko że niepotrzebnie włącza niektórych, no, niektóre osoby, które, no, zdaniem moim, no, dość doświadczonego lekarza jeszcze nie powinny nabyć takich kompetencji, takiego, bo nie mają odpowiednie wykształcenie, odpowiedniego doświadczenia, nie powinny mieć tego rodzaju. Właśnie wiem, jak pani profesor Józefina Hrynkiewicz to komentowała i właśnie mniej więcej chodzi o to właśnie, to, że niektóre osoby nie powinny być dopuszczane do takiego zakresu świadczeń usług zdrowotnych, świadczeń zdrowotnych. I tylko praktycznie o to chodziło. Nie było tutaj więcej wielkich takich zdarzeń, no poza tym, że jest to samodzielny zawód medyczny i wreszcie kto weźmie tę odpowiedzialność, kto weźmie odpowiedzialność za jakiekolwiek nagłe zdarzenia medyczne.
Panie pośle, już za chwilę ad vocem prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Marek Kiliański, ale mamy słuchaczkę na żywo, pani Grażyna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Jeśli mogę się włączyć do dyskusji, jestem przerażona przede wszystkim brakiem nieznajomości ustawy, treści ustawy. Ja chciałam zauważyć, że pielęgniarki zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia mają uprawnienia do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, do pionizacji, do wykonywania ćwiczeń, do profilaktyki, do edukacji.
Ale zlecony przez lekarza.
Absolutnie, bez zlecenia lekarskiego. Bardzo proszę zapoznać się z rozporządzeniem ministra zdrowia. Mało tego, za bardzo nie rozumiem, dlaczego lekarze tak bardzo martwią się o naszą ustawę, o zawodzie fizjoterapeuty. Przecież my absolutnie nie pomijamy lekarza. Mało tego, to jest ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. I ani więcej, ani mniej. To wszystko, co jest zapisane w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, wynika z naszego poziomu wykształcenia na poszczególnych etapach ukończenia technika, licencjata, magistra albo magistra ze specjalizacją.
To był komentarz pani Grażyny. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco i za moment przeniesiemy się do Łodzi. Przypomnę zapis na stronie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Żaden wykształcony fizjoterapeuta nie odważyłby się zajmować pacjentem bez diagnozy lekarskiej. Dziś, gdy jeszcze ustawa nie weszła w życie, gdy każdy może otworzyć gabinet fizjoterapii, wolno wszystko. Jak widać, to właśnie odwlekanie uregulowania zawodu najbardziej szkodzi pacjentom. Panie prezesie, pan także i dziś podpisałby się pod tym zdaniem?
Tak, ono jest cały czas aktualne. Ja powiedziałem dzisiaj już w tej audycji, że prawo do postawienia diagnozy lekarskiej ma tylko i wyłącznie lekarz i nikt tego nie odbiera. Natomiast z dyskusji no troszeczkę jest nieporozumień, bo tak wygląda, że ustawa o zawodzie fizjoterapeuty przewraca do góry nogami system opieki zdrowotnej. Chciałem wszystkim Państwu przypomnieć, że system opieki zdrowotnej w Polsce jest regulowany przede wszystkim ustawą o działalności leczniczej. Oprócz ze ustawy o działalności leczniczej, z tejże ustawy wynikają różne ustawy inne i rozporządzenia ministra zdrowia, czy przepisy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który w warunkach szczegółowych dokładnie określa, kto może, co może, za ile może i u kogo może. Czyli nie ustawa. Ustawa o zawodzie lekarza niczego nie określa w systemie opieki zdrowotnej. Ustawa o zawodzie lekarza określa kompetencje lekarza i to, co lekarz może. Natomiast system opieki zdrowotnej, to, co, o czym mówiła pani prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, określa zupełnie inna ustawa, ustawa o działalności leczniczej. Z tego, co pamiętam, w ustawie o zawodzie pielęgniarki też jest to samodzielny zawód medyczny w swoim zakresie. I tak jak tutaj słuchaczka słusznie powiedziała, pielęgniarki mają bardzo szerokie uprawnienia, nie mają pracując w dużej części w ramach swoich studiów zbyt wiele godzin. Chciałem powiedzieć jeszcze, że fizjoterapeuta na pierwszym i drugim stopniu wykształcenia w sumie godzin, które musi odbyć w ramach edukacji, to jest ponad 6200 godzin. Chciałem tylko przypomnieć, że wszystkich godzin w minimach programowych na studiach lekarskich jest 5800, także tutaj bym się nie bał. Jeśli chodzi to, co ja dziękuję panu posłowi za to, że pan poseł tutaj słusznie zauważył, że nie można dzielić szkół, bo gdybyśmy założyli, że jakieś szkoły są złe, to znaczy, że system w Polsce edukacji jest zły. A takowy przecież nie jest.
Przy naszym telefonie, jeśli pan pozwoli, panie prezesie, kolejny słuchacz, tym razem pan Rafał. Dobry wieczór, panie Rafale.
Dobry wieczór, witam państwa. Chciałem się włączyć w tą państwa rozmowę. Jestem terapeutą z ponad 15-letnim stażem, jeśli chodzi o rehabilitację na terenie miasta Szczecina. I chciałem tylko podkreślić jedną rzecz. Nikt nie ujmuje żadnemu tutaj ze specjalistów, jeśli chodzi o lekarzy. My musimy z nimi współpracować, mieć swoje opinie, zdania na temat postępowania z pacjentem. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. To najczęściej my, niestety, ale my potrafimy zdiagnozować, co tak naprawdę jest danemu pacjentowi, jeśli chodzi o rehabilitację. My się podpieramy naszą wiedzą praktyczną, a nie teoretyczną. Ja jestem też klinicystą i powiem państwu szczerze, że obserwując tych młodych ludzi, którzy są na studiach lekarskich i wybierają specjalizację z rehabilitacji, po prostu ogarnia mnie żal. Tylko dlatego, że ci ludzie przychodzą do danej kliniki, robią tak zwane staże specjalistyczne, jak to się mówi potocznie, odfajkują te 2-3 tygodnie, 5 danej kliniki, zdają egzamin specjalizacyjny i są tylko specjalistami zza biurka. Na może 100 takich lekarzy, specjalistów, jeden jest praktykującym, który praktycznie dotyka w cudzysłowie pacjenta i robi z nim terapię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dziwię się państwu tutaj, jeśli chodzi o środowisko lekarskie, dlaczego tak nas się boją. Jedna odpowiedź jest prosta. Więcej mamy do czynienia z pacjentami, więcej im pomagamy, aniżeli ci państwo, którzy... Sam raz byłem w sanatorium jako pacjent. Chciałem tylko sprawdzić, jak to wygląda od podszewki. Jest to jedna wielka żenada z tym szacunkiem, bo siedzi specjalista, który za biurka dedykuje, jakie są mają być wykonywane zabiegi, nie zbada pacjenta tak naprawdę, nie zdiagnozuje go do końca i on podbija się pieczątką specjalisty. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie pacjenta, to mówmy o takim obiektywnym bezpieczeństwie. To my zbadamy dla naszych potrzeb, oczywiście biomechanicznych i rehabilitacji. To my prowadzimy i to my kończymy oczywiście też za zgodą i z wiedzą lekarza, który prowadzi terapię pacjenta. Także dziwię się tej całej dyskusji, tak naprawdę dziwię się lekarzom, którzy się boją nas jako terapeutów, a ta bojaźń wynika tylko z tego, że no, czują się zagrożeni, bo wiedzą, że ich sposób działania nie jest do końca prawidłowy. Tak mi się
to był komentarz pana Rafała. Bardzo dziękuję. Gdyby zacytować duńskiego filozofa, można by skrócić tę wypowiedź do dwóch wyrazów: bojaźń i drżenie. Pani prezes, to pytanie do Magdy Wiśniewskiej. Dlaczego tak się boicie, zdaniem pana Rafała?
Tak mi od razu przyszło do głowy, tak się zastanawiałam, kończąc ostatnie zdanie wypowiedzi pana Rafała. Ci pacjenci, których oni tak intensywnie badają, którzy są niezbadani przez lekarza, który kompletnie nie ma pojęcia o tym, co robi, bo tak można podsumować pana wypowiedź. Lekarze, którzy zapewne nie można pociągnąć dalej, bym powiedziała, nie tylko specjalność rehabilitacja medyczna, choroby wewnętrzne, kardiologia, chirurgia, ginekologia, pediatria. Wszyscy lekarze młodzi chodzą na staże specjalizacyjne, odbębniają je i potem mają specjalizację. No bardzo proszę, proszę państwa, bo to jak zaczyna już naprawdę przypominać jakąś komedię, bo w tym momencie to pan szanowny mój przedmówca podważa kompetencje nie tylko lekarzy rehabilitacji medycznej, ale wszystkich lekarzy. Po czym w ostatnim zdaniu sam powiedział, że prowadzi cały proces rehabilitacyjny pod nadzorem i pod ścisłą opieką lekarza. Przepraszam, tego lekarza z zabiórka, który nie ma pojęcia o tym, co robi.
Pani prezes, abstrahując już od wzajemnych przytyków, bo takich należało się spodziewać, wróciłbym jeszcze na moment do prywatnego rynku usług medycznych. Dlaczego to jest tak, że jeśli chodzi o prywatną praktykę, nikogo to nie dziwi, że fizjoterapeuta robi wszystko od początku do końca? Jeśli chodzi o publiczną służbę zdrowia, to jednak pojawia się ta bojaźń i drżenie, o której sporo dziś rozmawiamy.
To jest lekkie nadużycie, panie redaktorze, ponieważ żaden fizjoterapeuta nie prowadzi od początku do końca sam całego procesu. Śmiem zakładać, że żaden fizjoterapeuta nie weźmie się w cudzysłowie za rehabilitację pacjenta, który nie przyjdzie choćby z jednym badaniem obrazowym, który musi zlecić lekarz i ocenić lekarz. to nie jest kwestia bojaźni. Ja to chciałam od początku podkreślić, bo też nie chciałabym, abyśmy tą audycję zakończyli z wizją, że jest antagonizm między lekarzami a fizjoterapeutami.
No ale absolutnie przecież on jest, pani prezes, widać, że on jest.
Problem jest w tym, że absolutnie lekarze nie podważają kompetencji fizjoterapeutów. Ja z pełną odpowiedzialnością, w przeciwieństwie do pana słuchacza, który tu się wypowiadał, chcę powiedzieć, że fizjoterapeuci po studiach medycznych są naprawdę doskonale wykształconymi ludźmi.
Ja pani prezes, to zadam inne pytanie, bo naprawdę mniej więcej za 3 minuty powinniśmy kończyć, a jeszcze z nami pan Tomasz Strzałkowski, który nie zdążył nic powiedzieć w związku z problemami technicznymi. Co pani zdaniem należałoby zmienić? Jak powinna wyglądać nowelizacja ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, żeby nie dzieliła środowiska i że aby strona lekarska i strona fizjoterapeutów były zadowolone? Co tam dopisać albo co zmienić?
Jedno magiczne zdanie, bo jak do tej pory to, co panie mówiły i wszyscy mówili, opiera się to na tym, że fizjoterapeuci absolutnie nie wypierają się współpracy z lekarzem i konieczności współpracy z lekarzem, ale to wynika z ich świadomości. Na tą chwilę, co będzie, jeśli powiedzmy za 10-20 lat ktoś tej świadomości z fizjoterapeutów mieć nie będzie.
Dobrze, to jak powinno brzmieć to jedno zdanie?
Jedno jedyne zdanie, że całość procesu powinna być czy koordynowana, może niekoniecznie nadzorowana, bo to jest złe słowo, albo całość procesu powinna się odbywać w pełnej współpracy z lekarzem. Kropka.
Przy naszym telefonie, przypomnę, Tomasz Strzałkowski, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska. Czy rzeczywiście to jedno magiczne zdanie usatysfakcjonuje obie strony?
Myślę, że takie zdanie nic nie zmieni, bo każdy zdroworozsądkowo myślący fizjoterapeuta nie będzie pracował samodzielnie bez żadnej diagnostyki lekarskiej, bo my nie wiemy, czy nie ma żadnych współistniejących chorób i naprawdę ja w swoim środowisku się nie spotkałem z nikim, kto by rehabilitował czy prowadził proces fizjoterapii u pacjentów bez diagnostyki lekarskiej. To jest tylko i wyłącznie zdrowy rozsądek. Tego nie trzeba zapisywać w ustawie. To jest po prostu chyba tak oczywiste, że no po prostu nie ma sensu nic więcej robić. Ja wiem z praktyki swojej zawodowej, również 15-letniej, że nigdy nie zdarzyło mi się przy jakichkolwiek wątpliwościach nie odesłać pacjenta z powrotem do lekarza na diagnostykę, żeby wykluczyć ewentualne choroby współtowarzyszące albo żeby wykluczyć możliwe skutki uboczne naszej terapii. Także tutaj ja nie widzę sensu zapisywania po prostu tego w ustawie.
I na koniec.
Ja bym się upierała przy swoim zdaniu.
Czyli pani prezes Magda Wiśniewska przy swoim zdaniu, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska przy swoim. Zastanawiam się, czy data 26 lutego i zapowiadane protesty pod Sejmem są w dalszym ciągu aktualne. To na koniec pytanie do prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Marka Kilińskiego.
Ja mam nadzieję, że w najbliższe spotkania na początku przyszłego tygodnia, takie mamy zaplanowane w Ministerstwie Zdrowia, wyjaśnią pewne kwestie i protesty nie będą potrzebne. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, że ustawa to, bo tu cały czas się przejawiało o kompetencjach, o uprawnieniach. Ustawa to przede wszystkim bezpieczeństwo pacjenta. Ustawa po raz pierwszy określa obowiązki i skutki prawne dla fizjoterapeutów. Dzisiaj, proszę państwa, w obowiązującym systemie prawnym bardzo trudno jest przez pacjenta skarżyć za rzeczy umyślnie czy nieumyślnie spowodowane wykonywanie czynności przez fizjoterapeutę. Dzisiaj nie ma takich, bo nie ma podstaw prawnych. Powiem państwu więcej. Fizjoterapeuty dzisiaj nie ma w systemie. Ustawa o działalności leczniczej nie wymienia fizjoterapeuty i tak naprawdę być może pracujemy bezprawnie w systemie. A dopuszcza to prawo, czyli minister zdrowia i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeszcze raz podkreślam, po raz pierwszy dzięki wejściu w życie ustawy również na fizjoterapeutach będzie wisiała groźba kar prawnych, sądów, a dla pacjentów da możliwość dochodzenia swoich roszczeń. Jeszcze raz podkreślam, jest to ustawa przede wszystkim dla pacjentów, dająca większe bezpieczeństwo pacjentom. A ja się zgadzam tutaj z panią prezes Okręgowej Izby Lekarskiej. W artykule 4 był taki zapis u pacjenta zdiagnozowanego. Myślę, że to by załatwiało sprawę. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo gorąco dziękuję za tę dyskusję. Przy telefonie był Czesław Hoc, lekarz, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Ja namawiam do dialogu partnerskiego i na pewno to wszystko się ułoży i koncyliacyjnie to wszystko można pogodzić.
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Bardzo dziękuję. Marek Kiliański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w studiu w Łodzi. Pozdrawiamy gorąco Łódź. Helena Moryksiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii w studiu Radio Szczecin. Razem z panią Małgorzatą Mariańską, prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i byłym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii. Bardzo dziękuję. Był z nami także Tomasz Strzałkowski, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska i Magda Wiśniewska, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Również pani doktor, gorąco dziękujemy.